Witam bardzo serdecznie. Kiedy tak sobie siedziałem tutaj w tej ławce, przypomniałem sobie moją pierwszą wizytę w tym zborze 22 lata temu. Była konferencja młodzieżowa tutaj i postanowiłem, że wraz z przyjaciółmi na nią tutaj przyjadę z Ełku, właściwie z Grajewa, ale byliśmy ze zboru w Ełku. Więc tak się umówiliśmy wcześniej rano, że się spotkamy w pociągu i razem dojedziemy sobie tutaj do zboru. I wszystko by było bardzo fajnie, gdybym nie zaspał na pociąg. A nie znałem adresu tutaj do zboru i nie był to czas telefonów komórkowych 22 lata temu, więc nie wiedziałem, co zrobić, ale takie miałem silne pragnienie, żeby jednak, że trzeba ruszać. I wyruszyłem na dworzec kolejowy. Patrzę, stoi jakiś pociąg, co prawda już 2 godziny po czasie, ale w tym kierunku do Białegostoku. Myślę sobie, wyjdę i zobaczę. Może kogoś spotkam z wierzących. No i okazało się rzeczywiście, też nie tylko ja zaspałem. Jeszcze byli inni bracia, siostry. I mówią, wsiadaj. I wsiadłem. I już sobie spokojnie, myślę, dojadę do zboru. Ale nie było tak łatwo, bo kiedy wysiedliśmy z pociągu, podjechał autobus i jako człowiek kulturalny, to myślę, niech wszyscy tam wsiądą i wszyscy zaczęli wsiadać i ja zostałem, bo już było taki tłok, myślę, nie dałem rady już się wcisnąć. I machają do mnie, że ja... Zastanawiam się i myślę, że ja nie znam adresu. Co robić? Zacząłem modlić się, chodzić po ulicach i patrzę, są jacyś ludzie, mają jakieś znaczki takie, Jezus Cię kocha, czy jakoś tak. I ja mówię, może też na konferencję wybierają się. Więc podszedłem, zapytałem, czy wy może na konferencję do kościoła chrześcijan baptystów. Oni mówią, tak. I to byli ludzie z Wrocławia. Później jeden z tych ludzi okazało się, że jest moim wykładowcą w seminarium. Więc takie piękne Boże spotkania i z nimi już dotarłem do celu. Więc tak mi się to wspomniało. Taka może w związku z tym snem, o którym opowiadałeś, że wszyscy mamy takie różne doświadczenia. Kochani, pastor Marcin dzwonił do mnie kilka tygodni temu właśnie z takim propozycją, żeby spotkać się, usługiwać, dzielić się słowem. I powiem, że bardzo chętnie. Chętnie chciałem być w tym miejscu i dzielić się z wami tym, co Pan mnie uczy, co kładzie mi na serce. Kiedy zacząłem wnikać w te wszystkie tematy, to stwierdziłem, że za mało czasu jednak, ale tym, co myślę na ten czas najważniejsze, tak rozumiem, tak odbieram, chciałbym podzielić się dzisiejszego popołudnia. Za chwilkę będę czytał z listu do Rzymian 15 rozdziału, 15 rozdział, 17, 19 werset. Któregoś dnia miałem rozmowę z człowiekiem, który troszkę może sympatyzuje z Kościołem i długo rozmawialiśmy i on mówi, fajnie się rozmawia, ale mówi, wiesz co, ja już powiedziałem to jednemu z waszych braci. Mówi, dajcie czyny, nie reklamę. I wiecie, bardzo mi się to spodobało. To jest, przyjąłem to sobie jako wyzwanie, że często dajemy zbyt wiele słów. Słowa, które są taką reklamą, słowa, które rozbudzają apetyty, ale ludzie pragną realności, ludzie chcą czegoś doświadczyć, ludzie chcą, żeby to słowo darzyło życiem, żeby była w tym moc, żeby była w tym siła, żeby była w tym przemiana. Kochani, i postanowiłem sobie przyjąć to jako wyzwanie i dlatego chciałbym zacząć od tego słowa z listu do Rzymian, listu apostoła Pawła, 15 rozdział, 17, 19 wersety. Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego. Tak, iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Lirię rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. Dlatego zatytułowałem to spotkanie, ten wykład w ten sposób właśnie: słowem, czynem, mocą Ducha Świętego, owocna służba Boża. Tak, w ten sposób oceniał swoją służbę apostoł Paweł i stwierdził, że ma powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. Słowem, czynem, mocą Ducha Świętego, przez moc znaków i cudów. Więc po pierwsze powiedzielibyśmy od słowa, czasami mówimy od słowa do słowa. Powinniśmy przechodzić od słowa, od słów, od rozmów, które są tylko rozmowami, ale nie budują. Powinniśmy przechodzić od słowa, od słów do Słowa Bożego. Słowo Boże obmywa nas. Słowo Boże pociesza nas, daje nam siłę, otwiera oczy. Od słowa do słowa, od słowa do czynu, od słowa do doświadczania mocy Ducha Świętego, do doświadczania znaków i cudów. Dla Ewangelii, nie dla swojej chwały, nie dla tego, żeby powiedzieć, a u nas też tak jest, tylko żeby rozkrzewić Ewangelię Chrystusową i powiedzieć, że służba moja jest owocna. Apostoł Paweł, wiemy, że rzeczywiście Ewangelię rozkrzewił, rozniósł bardzo mocno. Kiedy byśmy tak porównali się i pomyśleli o swoim życiu, jak bardzo ja i moja służba rozkrzewia Ewangelię Chrystusa, czy aż na całe miasto, czy aż na cały region, czy aż na kraj, a może sięgam jeszcze dalej, do innych krajów. Jak daleko sięga moje serce, w moich modlitwach chociażby. Wiecie, kiedy tak ja myślę o sobie, to myślę sobie, jestem niezadowolony, jestem nienasycony, jestem spragniony, by oglądać więcej i więcej. I dlatego wszystko, co najlepsze, wierzę, że jeszcze jest przede mną. I sam chciałbym właśnie też dzisiaj dużo się nauczyć z tego, o czym mówi apostoł Paweł. Apostoł Paweł powiedział o tym, w jaki sposób głosi Ewangelię. Myślę, że też dlatego, że on doświadczył tej Ewangelii, doświadczył mocy Ducha w swoim życiu, doświadczył mocy słowa, doświadczył mocy czynów. I chciałbym, żebyśmy przeczytali Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, od 6 wersetu. I chciałbym, żebyśmy zadali sobie pytanie, co otrzymał apostoł Paweł, kiedy się nawracał. Dzieje Apostolskie, 22, od 6 do 18 wersetu. Kiedy ja czytałem ten fragment, czytałem go wiele razy, odkryłem, że apostoł Paweł otrzymał tutaj co najmniej 5 rzeczy. Chciałbym, żebyśmy je razem zobaczyli. Co Bóg ma dla człowieka, który pokutuje, który nawraca się. Apostoł Paweł, zanim stał się Pawłem, był Saulem, ale otrzymał od Pana cudownych 5 darów. Więc przeczytajmy. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem: co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co jest przeznaczone, żebyś uczynił. A gdy zaniewidziłem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie, według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów, przyszedł do mnie i stanąwszy przy mnie, rzekł: bracie, Saulu, przejrzyj. A ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego. A on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego, abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego. Ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie i ujrzałem go, jak do mnie mówił: pospiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą świadectwa o mnie. Co otrzymał apostoł Paweł? Co otrzymał Saul? Chcę was zapytać dzisiaj. Co otrzymał? Wzrok. Najpierw wzrok, tak? Doznał uzdrowienia, bo zaniewidził, przejrzał. Dostał wzrok, tak? Co jeszcze? Poznał wolę Bożą, tak? Poznał wolę Bożą dla swego życia. Może nie była ona pełna, ale jakąś cząstkę tego poznania otrzymał. Spotkał Jezusa. Może nie w tym dniu tego nowego narodzenia, ale jakiś czas później w świątyni ujrzał Chrystusa. Czy mówisz o tym wcześniejszym spotkaniu? Wcześniejszym. Spotkał Jezusa, usłyszał Jego głos. No to widzę, że będzie więcej tych rzeczy, które Saul ówczesny otrzymał. Ale to dobrze, bo chciałbym, kochani, chciałbym, żebyśmy zrozumieli, tak ja to rozumiem, co Bóg ma dla każdego człowieka, który się upamięta, czym Bóg może obdarować człowieka. Na przykładzie Saula, który nie był człowiekiem świętym, prześladował Kościół, prześladował Chrystusa, miał krew na rękach, a jednak mimo wszystko Bóg miał dla niego wiele wspaniałych darów. I kilka z nich wymieniliśmy. Coś jeszcze? Przebaczenie grzechów, oczyszczenie, przeznaczenie, powołanie. Proszę? Co jeszcze? Nowych braci. Wspaniałe to jest. Zanim oczy otrzymał, to otrzymał braterstwo. Ja nazywam to braterstwo. Kiedy Ananiasz przyszedł, powiedział po pierwsze słowo bracie. On otrzymał braterstwo. Co jeszcze? Dużo darów otrzymał. Ta sama historia jest opisana jeszcze w Dziejach Apostolskich, 9 rozdziale. Siedemnasty werset. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Uzdrowienie, napełnienie Duchem Świętym. Braterstwo, poznanie woli Bożej, oczyszczenie z grzechów, chrzest. Ja chciałbym skupić się na pięciu rzeczach dzisiaj. Może w innym czasie można wyłuskać każdą z tych darów. Ja chciałbym skupić się na pięciu rzeczach. Po pierwsze, braterstwo. Bracie. Bracie. Braterstwo. Czym jest, kochani, czym jest braterstwo? Jeden z moich profesorów w seminarium mawiał tak: co widzisz, kiedy patrzysz? Kiedy Samarytanka patrzyła na Chrystusa, co widziała? Najpierw widziała zewnętrzne jakieś, widziała, że to jest Żyd, widziała, że to jest mężczyzna. W ten sposób go postrzegała, ale kiedy zaczęła z nim rozmawiać więcej i więcej, to mówi nagle: tyś jest prorok. A potem mówi: to jest Chrystus. Kochani, więc tak jest z nami, że zwykle na początku patrzymy swymi oczyma i to nam przeszkadza albo to nas zachęca. Patrzymy zewnętrznie. Mężczyzna, kobieta, brat czy nie brat. Patrzymy zewnętrznie. Potrzebujemy uczyć się patrzeć na siebie we właściwy sposób. Potrzebujemy popatrzeć na siebie jak na brata i jak na siostrę. Kiedy Ananiasz usłyszał od Boga, że ma pójść do Saula, włożyć na niego ręce, ma przekazać mu wolę Bożą, nie chciał tam iść, bo Saul był jego wrogiem, bo Saul był kimś w jego oczach, to jest mój wróg, to jest człowiek, który prześladuje Kościół. Nie pójdę do niego, nie włożę na niego rąk, nie będę się o niego modlił. To jest mój wróg, a Bóg mówi: to jest twój brat. To jest twój brat. Może popełnił błędy, może w nieświadomości swojej zgrzeszył, może nawet prześladował Kościół, ale ja ci mówię, to jest twój brat. I dlatego Ananiasz mógł pójść I on wiedział, co mówi, kiedy wkładał na niego ręce. Mówił: bracie, przejrzyj. Kochani, i chciałbym o braterstwie być może najwięcej z tych wszystkich tematów. Chciałbym mówić może najwięcej o braterstwie. Dlatego rozpocznijmy od pierwszej księgi Samuela, 18 rozdział, od 1 do 4 wersetu. A gdy Dawid dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, aż do swego miecza i łuku i pasa. Kiedy Jonatan zobaczył Dawida, potraficie sobie to wyobrazić? Dawid jest w swoim ubraniu, ubraniu pasterza, skromnym ubraniu, ale pokonał już Goliata. Zyskał w wielu oczach chwałę. Jonatan patrzy na niego i nie widzi w nim jakiegoś pastuszka, jakiegoś ubogiego krewnego z jakiejś małej wioseczki. Tylko patrzy na niego i widzi w nim przyjaciela. Widzi w nim człowieka godnego siebie. Widzi w nim człowieka, który godzien jest, by zdjąć książęcą szatę i jemu przekazać. Mógłby patrzeć inaczej. Mógłby patrzeć w ten sposób. Co prawda, pokonałeś Goliata. Jesteś wielkim mężem Bożym. Ale w tym miejscu mój ojciec jest królem. Ja jestem drugi po moim ojcu. Kiedyś zajmę jego miejsce. Nigdy nie będziesz, nie osiągniesz tego, co ja. Więc uważaj, więc się strzeż. Kochani, Jonatan w ten sposób nie patrzył. On widział tutaj swego brata. Czytamy, że umiłował go jak siebie samego. Zawarł z nim związek przyjaźni. Zdjął płaszcz, który miał na sobie. Zdjął miecz, łuk i pas. Po pierwsze, kiedy człowiek przekazywał swoją szatę. Szata to była czyjaś tożsamość. Kiedy Jonatan miał swój płaszcz, wszyscy Izraelici, którzy na niego patrzyli, widzieli księcia. Widzieli kogoś godnego chwały. Kiedy on zdjął swój płaszcz, mówił mu: oto moja chwała, oto moja tożsamość, przekazuję ją Tobie. Wiemy, że Jonatan w pewnym momencie powiedział: odkrył, że to Dawid jest tym namaszczonym człowiekiem, który będzie królem w miejsce jego ojca. I powiedział: a ja będę drugim po Tobie. Ja widzę, że Ciebie Bóg przeznaczył. Nie mam ambicji. Nie będę o to walczył. Zrobię wszystko, żebyś wypełnił swoje powołanie i wszedł w swoją pozycję. To jest brat. Kochani, czyli przekazał mu swoją szatę. Daję ci moją tożsamość, chcę twego wywyższenia. Później przekazał mu swój pas. Pas pasterza różni się od pasa księcia. A pas symbolizuje prawdę, pas symbolizuje też siłę. Czyli tym sposobem Jonatan mówi tak, kiedy będziesz słaby, stanę przy tobie. Kiedy będą opadać twoje ręce, będę je podnosił. To jest brat. To jest braterstwo. I przekazał mu swój miecz, mówiąc przez to, twoi wrogowie są moimi wrogami. Stanę w twojej obronie. Więc kochani, kiedy człowiek się nawraca, po pierwsze powinien otrzymać braterstwo. Powinien otrzymać to, o czym mówimy. Powinien być otoczony ludźmi, którzy spojrzą na niego i nie będą widzieć, że jego trampki są trochę pobrudzone, ale będą patrzeć na niego i powiedzą: chcemy twego wywyższenia, chcemy, byś spełnił swoje powołanie. Chcemy cię obdarować. Chcę cię błogosławić, chcę się o ciebie modlić. Chcę, żebyś zaszedł dalej niż ja. Dla Boga. Przypowieści Salomona, 17 rozdział, 17 werset. Znamy na pamięć. Przyjaciel zawsze okazuje miłość. Rodzi się bratem w niedoli. Przyjaciel zawsze okazuje miłość. Zawsze. W dniu dobrym i w dniu złym przyjaciel zawsze okazuje miłość i rodzi się bratem w niedoli. Kto z nas nie zna niedoli? Kto z nas nie doświadczył niedoli? Może powiedzieć, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi z tą niedolą. Kochani, każdy z nas w jakiejś części doświadczył niedoli. Czy to przez jakieś choroby, doświadczenia, problemy, kłopoty, braki, zmartwienia, grzechy innych ludzi. Doświadczamy jakiejś niedoli. Job doświadczył dużo niedoli. I kiedy człowiek przechodzi niedolę, to jest szansa, jest wielka szansa, żeby urodzić się dla niego bratem. Że on będzie mógł powiedzieć: słuchaj, w innym czasie nie widziałem ciebie w ten sposób, ale w tym czasie twoja postawa, twoje zachowanie sprawia, że ja czuję, że ty jesteś moim bratem. Że ty jesteś ze mną w tym doświadczeniu. Jak brat. Pierwsza księga Samuela, 23 rozdział, 16-17 werset mówi nam tak. Jonatan, syn Saula, wybrał się do Dawida, do Choreszy i dodawał mu otuchy w Bogu. I rzekł do niego: nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula. Ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie. Także mój ojciec Saul wie o tym. Kochani, więc Jonatan nie tylko oddał mu płaszcz, miecz i dał mu fajne słowa: zawieram z tobą przymierze, jesteśmy w przymierzu, tak, będziemy dla siebie pomocą. Ale kiedy przyszła niedola, kiedy Dawid musiał uciekać, kiedy Dawid musiał ukrywać się, Jonatan odszukał go i dodawał mu otuchy w Bogu. w innym przekładzie, wzmacniał go w Bogu. Wzmacniał go w Bogu. I przypominał mu właśnie słowa, przypominał mu jego powołanie. Mówi, nie bój się, ręka mego Ojca nie dosięgnie cię. Będziesz królem, ja będę drugim po tobie. Wiem o tym i wie o tym Saul również. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. Więc taki był Jonatan dla Dawida. Niektórzy ludzie, kiedy przychodzi niedola, albo chcą mieć dobre rady, tak jak przyjaciele Joba, chcieli mu doradzić, że dlaczego właściwie to na niego przyszło. No coś musi być, coś musiało być tam. Nie ma tak, że człowiek jest niewinny. Niektórzy ludzie mówią, zawsze jest problem dwóch stron. A Job powiedział, marnymi jesteście pocieszycielami. Marnymi. Więc nie wystarczy chcieć, ale trzeba również w takim momencie starać się wziąć coś od Boga. Tak jak Jonatan. Wzmacniał go jak? Nie przez to, że wymyślił coś, tylko wzmacniał go w Bogu. I słuchaj, przecież ty pamiętasz, przecież ty wiesz, Bóg cię namaścił. Ty jesteś przeznaczony, powołany. Wykonasz to. Nie bój się. Przetrwasz. W Bogu. Wzmacniał go w Bogu. Kochani, więc każdy z nas wie, czym jest niedola. Ja też. Chociaż jestem jeszcze młody, ale doświadczyłem trochę niedoli. Doświadczyłem trochę niedoli. Niektórzy z was wiedzą o tym. 15 lat czekaliśmy z żoną na nasze dziecko, pierwsze. Modliliśmy się, staraliśmy się. Prosiliśmy o modlitwę różnych ludzi, którzy mówili, mamy dary uzdrawiania. No to jak macie, to ja jestem chętny. 15 lat. Czekaliśmy. Niektórzy mówili, a po co czekać, to można przecież adoptować. Ale oczywiście, że można. Różne rzeczy można zrobić, ale trzeba wiedzieć, co Bóg chce. My wiedzieliśmy, że Bóg chce nam dać, ale nie sądziliśmy, że aż tak długo trzeba będzie czekać. No i czekaliśmy 15 lat. W tamtym roku żona moja zaszła w ciążę i byliśmy, radość nas eksplodowała. Bóg wysłuchał modlitwy. I tak się bardzo cieszyliśmy, aż do momentu, kiedy właśnie poród odbył się przedwczesny. 3 miesiące za wcześnie. I lekarz powiedział, daje od 1 do 3% szansy na przeżycie. Ale dziecko przeżyło. Dziewczynka. Dziewczynki są silniejsze. I kochani, Bóg jest wielki. Doświadczyliśmy wiele cudów. Ale był to dla nas czas niedoli. Nasze dziecko miało jakby zaatakowane wszystkie najważniejsze organy. Serce powiększone 150%. Komora. Któraś komora serca. Wylew krwi do mózgu. Płuca nie były w stanie pracować samodzielnie. Czyli trzeba było respiratorem wspomagać oddychanie. Że wspomnę najważniejsze, najtrudniejsze rzeczy. Bóg wyprowadził z wielu z tych problemów nas. Kochani, ale przeżywaliśmy czas niedoli. Każdego dnia, kiedy szliśmy do szpitala, człowiek idzie do szpitala z drżeniem. Co będzie? Dwa razy jakby przy nas ratowano nasze dziecko. O, przestawało oddychać. Kilka dzieci zmarło w tym czasie, kiedy my tam byliśmy. Więc dla nas to był czas niedoli. Może trochę jeszcze jest, ale był. Ale był czas niedoli. Wiecie, i wszystko to działo się w Olsztynie, bo w Ełku nie ma takich szpitali, które by byłyby w stanie opiekować się takimi dziećmi tak wcześnie narodzonymi. No i byliśmy w takiej niedoli i w potrzebie. Chcieliśmy być z dzieckiem, więc potrzebowaliśmy mieszkania w Olsztynie. I dwie rodziny zaoferowały, żebyśmy mogli u nich mieszkać. Mieszkaliśmy u nich przez 3 miesiące. To jest braterstwo. Jeden z braci, który wyemigrował do Anglii, dzwoni któregoś dnia do mnie i mówi: słuchaj, czy żona twoja ściąga mleko? Bo takie dzieci nie są w stanie, te wcześniej urodzone, same ssać pokarm. Trzeba ściągać mleko i przekazywać je z butelki, a najpierw właśnie ze strzykawki przez rurkę. I ja mówię: no ściąga. Ściąga. Mówi, ale mówi: wiesz co, bo ja kupiłem taki laktator w Anglii tam. A ja mówię: a jakiej firmy ty kupiłeś to? A on mówi: takiej, takiej. A ja mówię: no to właśnie dobrze, bo właśnie taki chciałem kupić. Wiecie, i on go kupił za 5 funtów, a w Polsce 300 zł kosztuje. Mechaniczne, żeby było, żeby człowiek nie musiał pracować co 3 godziny, pół godziny musi cisnąć, ręce bolą. Więc kochani, to nie jest problem, nie był problem wydać pieniądze, ale chodziło o to, że ten mój brat gdzieś tam daleko w Anglii, on myślał o mnie. On o mnie myślał. On pamiętał o mnie. Zrobił paczkę, wysłał to wszystko. Pomyślałem sobie: warto służyć Bogu. Warto było służyć temu bratu. Okazał mi braterstwo, kiedy ja byłem w niedoli. Kochani, więc przyjaciel rodzi się bratem w niedoli. Przeciwieństwo braterstwa znajdujemy w Psalmie 35. Dawid mówi od 12 wersetu, mówi tak: odpłacają mi złem za dobre, jestem opuszczony. Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór, umartwiałem się postem i modlitwa moja wracała mi na usta. Postępowałem jak przyjaciel, jak brat. Jak opłakujący matkę, chyliłem się w żałobie, lecz kiedy się potykam, oni cieszą się i zbierają się przeciw mnie, niegodziwcy. Zbierają się potajemnie, szarpią mnie nieustannie, jak obłudnicy. Wyśmiewają się, zgrzytają na mnie zębami swymi. Dawid doświadczył braterstwa, ale doświadczył też tego, że niektórzy ludzie nie odwzajemnili mu tego, co sam im dał. On mówi tak: kiedy oni byli chorzy, ja się modliłem, ja pościłem, ja błagałem Boga, ja poświęcałem samego siebie dla nich. I mówi: ale kiedy ja popadłem w niedolę, kiedy ja się potykam, kiedy ja mam problemy, oni śmieją się ze mnie.
oni szydzą. Mówią, a taki byłeś mocny. Wiecie, to tak w kościele czasem jest. Mówią, a tak ładnie mówił. A się potyka teraz. Niech sobie radzi sam. Zobaczymy, czy da radę. Zobaczymy, jaki teraz będzie mocny. Czy tak będzie wznosił ręce i chwalił Pana, jak to na niego przyszło. Do Joba tak mówili. Mówili, a jak na ciebie przyszło, to się załamujesz. A jak przychodziło na innych, to ich wspierałeś, podnosiłeś. No właśnie taki był. Był dla nich bratem w niedoli. Kochani, więc przeciwieństwo braterstwa znajdujemy tu. Że tutaj znajdujemy postawę taką, nieobojętną, ale wręcz wrogą, przeciwną. Bywa też postawa, która właśnie jest postawą obojętności. Pierwsza księga Samuela, 23 rozdział, mówi o tym. Może nie będę czytał, tylko opowiem. Jest to sytuacja z życia Dawida, kiedy Dawid już musiał ukrywać się przed Saulem, gdzieś na pustyni, czuł się słaby, ale zaczęło dołączać do niego, dołączali różni ludzie, wyrzutkowie różni, ludzie, którzy mieli długi, problemy i trzymali się razem. I w pewnym momencie usłyszeli, jak jakiś posłaniec przybył i mówi: Filistyni napadli na Keilę. Czy moglibyście nam pomóc? I Dawid rozmawia ze swoimi współbraćmi. Oni mówią, ale my jesteśmy słabi. My sami jesteśmy słabi. Co my możemy pomóc? Jak możemy tam pójść? Filistyni są mocni. Ale Dawid zapytał Pana i Pan mówi, idźcie i wyzwolicie. I poszli, walczyli i uratowali mieszkańców tego miasta przed śmiercią, przed hańbą. I kiedy już cieszyli się z tego zwycięstwa, posłaniec jakiś donosi, że oto Saul wyruszył przeciwko Dawidowi. I już jest blisko tego miasta. I pyta Dawid Pana, czy Saul przyjdzie do tego miasta? I Pan mówi, przyjdzie. Czy mężowie tego miasta wydadzą mnie Saulowi? Wydadzą. Braterstwo. On naraził dla nich życie. Był gotowy przelać swoją krew. Wyzwolił ich. Pomógł im. Wielu ludzi pomyślałoby, skoro ja im to dałem, oni staną za mną murem. Ale Dawid nie myślał w ten sposób. Dawid myślał, Panie, powiedz Ty mi, daj mi świadectwo, jak to będzie z tymi ludźmi. I Pan mówi, wydadzą Cię. Nie ma znaczenia, co dla nich uczyniłeś. Wydadzą Cię. Nie okażą Ci braterstwa. Będą obojętni dla Ciebie. Będą chronić swoją skórę. Kochani, więc część ludzi przyjmie pomoc, przyjmie wsparcie, przyjmie Twoje szaty, przyjmie Twoje dary, ale nie odwzajemni tego. Nie okaże się bratem, nie okaże się siostrą. Paweł, kiedy nawracał się, Bóg posłał do niego Ananiasza. Kim Ananiasz był? Starszym zboru? Pastorem? Ewangelistą? Nauczycielem? Był uczniem. Pismo mówi, to był uczeń. To nie był jakiś wielki mąż Boży i wielki taki w tym sensie, że miał jakąś funkcję, pozycję. Pismo mówi, to był uczeń. To był zwykły uczeń, przez którego Bóg przekazał Saulowi braterstwo, uzdrowienie, napełnienie Duchem Świętym, oczyszczenie. Jesteśmy uczniami Pana. Pierwsze, czego Bóg od nas wymaga, to, co powinniśmy wnieść, czym Kościół powinien być bogaty, to jest braterstwo. Jest godzina 18:02. Jeszcze kwadransik. Dobrze, to... To pójdźmy... Pójdźmy dalej troszeczkę. Kończąc o braterstwie. Kochani, od nas to zależy. Od każdego z nas, jaką będziemy mieli postawę. W praktyce to jest tak, z tymi ludźmi, którzy odpowiadają na moje braterstwo, chcę iść dalej i dalej i dalej. Chcę iść w relacjach głębiej i bliżej. Z ludźmi, którzy wydaliby mnie moim wrogom. Nie chcę zbyt długo przebywać. Nie chcę budować z nimi relacji. Mogę im, można pomóc, tak? Można pomóc, ale wiesz, że na tego człowieka liczyć nie możesz. Kościół powinien być bogaty braterstwem. Drugą rzecz, którą otrzymał Saul, to było uzdrowienie. I jest to taki temat dosyć dużo. Mówi Ewangelia o tym, że Pan Jezus chodził, czynił dobrze, uzdrawiał wszelką chorobę, wszelką niemoc. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże będą brać, choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Bóg zamierzył, że tym, którzy uwierzyli, będą towarzyszyły pewne znaki. Apostoł Paweł doświadczył takiego znaku. Został uzdrowiony. I potem, kiedy sam głosił Ewangelię, mówił, że działo się też to przez moc znaków i cudów. Kiedy Mojżesz powrócił do Egiptu ze słowem od Boga, że Bóg chce waszego wyzwolenia, to Pan powiedział mu, mam dla ciebie znaki, pokażesz te znaki ludowi Izraela. Schowasz rękę w zanadrze, tak? Wyciągniesz ją i ludzie będą widzieli jakiś znak. Rzucisz laskę, laska zamieni się w węża. Te znaki są potwierdzeniem dla ludzi, że Bóg posłał, że Bóg jest z tym człowiekiem. I Bóg zamierzył, że takie znaki będą nam towarzyszyły. Czy ludzie dzisiaj przestali chorować? Czy dzisiaj nie ma ludzi opętanych? Bo niektórzy mówią, że pewne znaki i dary przeminęły. Ale kiedy ja chodzę ulicami mego miasta i czasem wyjdę poza miasto i modlę się i czasem spotykam ludzi, którzy moim zdaniem są opętani. Jest taki człowiek, który chodzi, krzyczy. Może jest chory, ale mam wrażenie, że nie tylko jest chory, a jest opętany. I co? Kochani, kto ma pomóc temu człowiekowi? Kościół ma być bogaty w znaki. Ma być bogaty w braterstwo, ale musi być bogaty w znaki. Bo jeżeli nie Kościół, jeżeli nie uczniowie Pana, jeżeli nie wierzący, jeżeli nie starsi zboru, to kto? To kto? Przecież Bóg umieścił w Kościele tą moc Ducha Świętego. Bóg zechciał, żeby było to w Kościele. Nie gdzie indziej. W szpitalach ludzie doświadczają pomocy. Ale pewne rzeczy wykraczają poza nasze możliwości. Kochani, dopóki człowiek nie doświadczy cierpienia, to może i nawet nie jest to tak ważne, bo wie, Ewangelia najważniejsza. Aby Ewangelia była głoszona. Ja też jestem za tym. Ale kochani, kilka lat temu doświadczyłem takiego dziwnego przeżycia, kiedy obudziłem się rano, bolała mnie głowa i nie jest to może nic dziwnego, ale zwykle nie biorę tabletek, piję dużo wody wtedy, no boli głowa, to boli, przejdzie, ale nie przeszło. Dzień, dwa, trzy, tydzień, drugi, trzeci tydzień, bo kiedy kładłem się, kiedy wstawałem, kiedy budziłem się, ciągle bolała mnie głowa. I zdaje się już po miesiącu, myślę, no trzeba coś z tym zrobić. Modlę się i nic. Nie trzeba coś z tym zrobić. Poszedłem do lekarza, neurologa. Oczywiście wiemy, jak to jest, trzeba czekać w kolejkach, więc czekałem tam kilka tygodni. Na pierwszego, był pierwszy lekarz, mówi, tam zbadał. No i będzie dobrze, dobrze będzie. Mówi, ale boli mnie. No i to boli, to, ale dobrze jest. Mówi, no to myślę, zmienię lekarza. Poszedłem do drugiego lekarza. Czterech neurologów przyszedłem. Każdy mówił co innego. Oczywiście prosiłem o modlitwę różnych ludzi, starszych zboru. Jakby cały czas, jakby ta duchowa strona też. Ale też zacząłem właśnie szukać pomocy medycznej. Kochani, bolała mnie ta głowa przez 3 miesiące. Już pod koniec tych 3 miesięcy i w szpitalu wylądowałem. I moje siły były już, może powiedzieć, gdzieś na 30%. Leżałem w łóżku i głowę wciskałem w żeberka kaloryfera, żeby może się ochłodziła trochę. W pewnym momencie zacząłem widzieć podwójnie. Kiedy jeszcze z początku jeździłem samochodem, jadę i widzę 2 samochody. I jeden jest na moim pasie. I potem przestałem już jeździć. Kochani, bardzo potrzebowałem pomocy. 4 lekarzy. Potrzebowałem uzdrowienia. Pan uleczył mnie, uzdrowił tą głowę, ale trwało to długo, długo doświadczyłem stałego, długotrwałego bólu. I niektórzy z was wiedzą, jak to jest, kiedy człowieka boli. Dlaczego ludzie są gotowi na wszystko? Gotowi są pójść do wróżki, gotowi są pójść do szamana, żeby tylko ten ból ustąpił. Bo ból naprawdę, kiedy trwa długo, jest to dla nas bardzo trudne do przeżycia. Chcemy jakiejś ulgi, a kiedy ulga nie przychodzi. Dlatego ja wierzę, że Kościół powinien być bogaty w uzdrowienie. Oczywiście czy każdy będzie uzdrowiony? Pewnie nie. Ale wierzę głęboko, że Bóg chce, żeby w Kościele działy się znaki i cuda. Żeby ludzie byli uzdrawiani. Żeby ludzie doświadczali ulgi. Sam tego potrzebowałem i pragnę tego w naszym Kościele. Postanowiliśmy, że będziemy co niedziela modlić się o chorych, co niedziela modlić się o potrzebujących, co najmniej dwóch, trzech starszych braci, starszych zboru. Co niedziela jest gotowa, by modlić się. I modlimy się. I pierwsze zaczątki jakieś już są. Niewiele, ale pojawiają się. Komuś wzrok się poprawił, komuś jakieś bóle przeszły, ale pewne rzeczy jeszcze są przed nami. Kiedy moja córka zachorowała właśnie, kiedy narodziła się chora, powiem wam, że nigdy się tyle nie modliłem o uzdrowienie, jak wtedy. Modliłem się i rano, i wieczorem, i nad inkubatorem, i ręce wkładałem do środka, tam łapiąc za rączkę tą malutką. I modliłem się, i błogosławiłem, i śpiewaliśmy tam pieśni z żoną, i czytaliśmy słowo, i czytaliśmy psalmy, i śpiewaliśmy pieśń. Taką pieśń śpiewaliśmy prawie codziennie. Jam Pan, Twój Bóg, miłuje Cię, ja jestem Twym lekarzem. Śpiewaliśmy tam nad inkubatorem. Modliliśmy się, walczyliśmy. Kochani, wiele uzdrowienia przyszło. Serce wróciło do normy po operacji. Płuca zaczęły pracować. Choroba oczu się cofnęła całkowicie. Doświadczyliśmy wiele, wiele dzieł Bożych, wiele, wiele wspaniałych cudów. Uzdrowienie powinno w Kościele towarzyszyć. Kościół powinien być bogaty uzdrowieniem. Może będziemy kończyć jakby to na ten moment. Może jeszcze powiem tak, króciutko. Czy Bóg uzdrowi, czy nie uzdrowi? Ja powiem tak. Jeśli dotyczy to mego dziecka, wierzę, że tak, ale i będę modlił się, i będę prosił, i będę zabiegał, albo Bóg uzdrowi, albo Bóg powie: dosyć, gdy masz łaskę moją. Ale dopóki nie powie, będę zabiegał. Rozumiecie? Czasami właśnie myślimy, nie robimy kroku, bo mówimy, a czy Bóg chce, czy Bóg nie chce, a właściwie nie wiemy, zrobi czy nie zrobi. Dawid, kiedy jego dziecko zachorowało, pościł i modlił się przez tydzień. I dopóki Bóg nie zdecydował, i wtedy on zgodził się z tym, i powiedział: chwała Bogu. Ale dopóki to się nie stało, on walczył, on modlił się, on prosił, on szukał. Więc taka powinna być nasza postawa. Apostoł Paweł również mówi: wbity cierń w moje ciało, aby mnie policzkował. Trzy razy prosiłem Pana. gdzie jak taki człowiek, który spotkał się z Chrystusem twarzą w twarz, trzy razy Pana prosił, a Pan w końcu powiedział mu: dosyć, masz moją łaskę, ten cierń jest tobie potrzebny, inaczej popadłbyś w pychę. I Paweł powiedział: zrozumiałem, więcej nie będę się o to modlił. Kochani, więc po pierwsze braterstwo, po drugie uzdrowienie, po trzecie napełnienie duchem. Może pokrótce o tym napełnieniu powiem po przerwie.